poranny gość Radia Doksa.
Roman Kolek, wicemarszałek regionu, jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry państwu.
Okazuje się, że chyba ostatni raz w tej roli coś się zaczyna, coś się kończy. To tak najkrótsze wprowadzenie do naszej dzisiejszej rozmowy. Na sesji sejmiku złożył pan rezygnację z pełnionego stanowiska wicemarszałka, które piastował pan przez ostatnich 10 lat. I jak ustaliliśmy przed wejściem na antenę, mieliście się panowie z Rafałem Bartkiem zamienić stanowiskami, ponieważ Rafał Bartek miał zostać wiceprzewodniczącym, miał zostać wicemarszałkiem, ale okazuje się, że jedyna decyzja, która zostanie poddana pod głosowanie dzisiaj sejmiku, to ta związana z pana rezygnacją.
Tak, no wszystko na to wskazuje, ponieważ wątpliwości prawne, jakie pojawiły się w ostatniej chwili, w dniu wczorajszym, które podały wątpliwość możliwości łączenia przez Rafała Bartka, przewodniczącego TSKN-u, funkcji w zarządzie TSKN-u razem z funkcją w zarządzie województwa. Pomimo wcześniejszych wyjaśnień, które uporządkowały sprawę, i pan Rafał Bartek był przekonany, że w tej roli będzie mógł bezpiecznie się zaangażować. No wczoraj pojawiły się pewne wątpliwości, które wymagają wyjaśnienia, i po to, aby nie wprowadzać jakichś wątpliwości, nieprawidłowości, wstępnie została podjęta taka decyzja, że kwestia głosowania nad osobą, która zastąpi mnie w Zarządzie Województwa Polskiego, zostanie przesunięta na sesję lutową. To jest taka świeża informacja, dlatego że wczoraj w godzinach późno wieczornych jeszcze były prowadzone na ten temat rozmowy. Natomiast no, ja wyraźnie powiedziałem, że moim celem jest to, że chcę wrócić do zawodu, chcę wrócić do pracy, chcę podjąć szkolenie, które jest mi niezbędne do tego, aby uzyskać z powrotem prawo wykonywania zawodu. W związku z tym chcę od 1 lutego pojawić się w szpitalu na szkoleniu.
To znaczy, panie marszałku, że przez miesiąc nie będzie osoby w zarządzie województwa, która będzie
nadzorować
pracę.
Że ja będąc na urlopie, którego mam z uwagi na pandemię, no prawie cały urlop roku ubiegłego do wykorzystania, będę przebywał na urlopie. W związku z tym, w mojej ocenie, nie ma żadnej kolizji w tym, aby przebywając na urlopie, abym mógł się udać do szpitala celem szkolenia, bo to nie jest umowa o pracę, ani żadna praca w jednostce podległej, która miałaby znamiona jakiegoś nadzoru, podległości. No, absolutnie tego rodzaju rzeczy w moim ocenie tutaj w to nie wchodzą. Szkoda, że prawnicy w naszym urzędzie wcześniej mieli także wątpliwości do tego, żebym mógł łączyć to przeszkolenie zawodowe w zawodzie, do którego zostałem skierowany przez Izbę Lekarską, z wykonywaniem funkcji członka zarządu wicemarszałka województwa polskiego. No ale w tej chwili ja już uważam i przekonałem pana marszałka do tego, że to jest, że tak powiem, ważna dla mnie sprawa życiowo, i ja nie chciałbym przesuwać terminu odwołania mnie ze stanowiska w związku z tym dzisiaj, ponieważ sprawa została już wcześniej omawiana. Dzisiaj ja poddać się chcę procedurze odwołania, ale z datą następnej sesji, w przeddzień następnej sesji.
Czyli dopiero w trakcie następnej sesji będzie głosowanie nad tym, kto pana zastąpi.
Tak.
Panie marszałku, a czy tylko kandydatura Rafała Bartka była brana pod uwagę, jeżeli chodzi o to, kto pana zastąpi?
Ja myślę, że to są już szczegóły związane z pracą, koncepcją, pomysłem zarządu TSKN-u i w ogóle Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.
To jest stanowisko, jedno stanowisko w zarządzie jest
zapewnione. Jest to kwestia umowy koalicyjnej i jest taka sytuacja, że zresztą nasz koalicjant wiodący, czyli Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, pan Andrzej Buła wyraźnie powiedział, że no, przyjmie propozycję osoby, która może wejść to stanowisko, dlatego że to jest... My przyglądamy się temu życiu politycznemu i wielokrotnie mamy wątpliwości, czy to ma być tak, czy inaczej. Natomiast kwestia odpowiedzialności jest, nieładnie mówiąc, uniwersalna, i każdy, kto podejmuje się wyzwania, które ma podjąć, musi mieć świadomość, że za coś odpowiada. W związku z tym też tak jest też i tutaj, w odniesieniu do elementów tej układanki związanej z funkcjonowaniem zarządu województwa.
Jak rozumiem, chce pan powiedzieć, że koalicjanci uznali, że jest to wewnętrzna sprawa mniejszości niemieckiej,
Natomiast oczywiście, że w sytuacji, gdy opinie prawne będą jednoznaczne i uniemożliwią funkcjonowanie Rafała Bartka jako przewodniczącego TSKN-u i członka zarządu województwa polskiego, to będzie musiała to być inna osoba, która w to miejsce wejdzie. Ja już dzisiaj widzę, jakie są komentarze, krytyki związane z tym, najpierw krytyki mojej osoby, że przez 10 lat, co to w ogóle zrobiłem, moja aktywność się w ogóle nie liczy. No przykro jest takich rzeczy słuchać, dlatego że człowiek swoje najlepsze lata życia i zdrowia oddał do tego, żeby dla tego regionu, temu regionowi...
To panie marszałku, to za chwilę...
Ale to jest istotne i ważne,
dlatego że... Za chwilę będziemy podsumowywać te 10 lat, natomiast jeszcze wracając do tej zmiany, czyli rozumiem, że jeżeli opinia prawna będzie taka, że nie będzie można łączyć, Rafał Bartek nie będzie mógł łączyć funkcji szefa TSKN-u z funkcją wicemarszałka, to raczej pozostanie przy funkcji szefa TSKN-u, a wtedy na stanowisko wicemarszałka będziecie wskazywać inną osobę.
Tak, tak.
No to czekamy w takim razie, to teraz do tych podsumowań przejdźmy. 10 lat, jak pan mówi, ciężkiej pracy. Ja się tak zastanawiam, te najtrudniejsze momenty, z czym konkretnie były związane, bo te takie, które w mediach w sposób szczególny funkcjonowały z pana udziałem, to kwestia związana z Aleksandrówką, z Suchym Borem. To były też ostatnie trudne pandemiczne roki, trudne decyzje, ale to były też reformy służby zdrowia. Więc gdzie konkretnie widzi pan te najtrudniejsze decyzje, które przez te ostatnie 10 lat przyszło panu podjąć?
Panie redaktor, no cały obszar ochrony zdrowia jest obszarem takiego wielkiego pola minowego, w którym, jak się przyglądnąć całej sytuacji w kraju, to w każdym regionie następowały zmiany wynikające z różnego poziomu zarządzania, odpowiedzialności, kondycji finansowej placówek, inwestowania w te placówki. Wydaje mi się, że udało się przez te 10 lat wypośrodkować wszystko między dobrym dofinansowaniem, dbaniem o infrastrukturę placówek według hierarchii ważności, bo to jest niezmiernie istotnie ważne. Nigdy nie było stać polskiego systemu ochrony zdrowia na wszystkie inwestycje, na wszystkie możliwości i wszyscy nasi mieszkańcy, pacjenci, ubezpieczeni doskonale wiedzą, że ten system nie zapewnia wszystkiego i nie ma takiej możliwości. Wszelkie dyskusje toczone na poziomie najwyższym na temat zmiany poziomu finansowania, nakładów, które są niezbędne do tego, aby ten system lepiej działał, bo w wielu wypadkach to jest kwestia niedoboru środków finansowych. Niedobór kadr jest jakby elementem pośrednim, tak? To jest
dlatego pan też wraca do szpitala, panie marszałku.
Tak, ale ja jako jeden nie uratuję tego systemu. Ja nie idę tam jako, że tak powiem, ktoś, kto ma zbawić ten system, uratować.
Z całą pewnością.
Natomiast moja rola jako anestezjologa w szpitalu, w mojej ocenie, to jest jakby powód do dobrej aktywności zawodowej i chęci zaangażowania się i także szansa na to, aby wewnętrznie lepiej, jeszcze lepiej, bo nie uważam, że nie znam tego systemu, znam go doskonale, z każdej perspektywy, ale żeby jeszcze lepiej wczuć się w tą rolę i funkcję szpitala. Uważam, że szpitale nie mogą być angażowane we wszystko, co się dzieje, ponieważ tam zasoby kadrowe też są ograniczone i trzeba to nad tym pracować. No, mam wielką nadzieję, że coś się uda
zrobić. Panie marszałku, jakaś decyzja zostałaby podjęta, nie wiem, inaczej, coś byłoby zrobione inaczej, bo teraz tak, no, to co najczęściej podnosi opozycja sejmikowa, krytykując pana dokonania, no to właśnie
Jarnołtówek,
ta kwestia. Jarnołtówka, tak.
No, panie redaktor, ja pani powiem, no w sytuacji, gdybyśmy dysponowali odpowiednimi zasobami finansowymi, gdybyśmy widzieli źródło finansowania bieżącej działalności, to podejrzewam, że ważne społeczne funkcje, bo mówiąc o Jarnołtówku i Aleksandrówce, ja cały czas podkreślam, że są ośrodki ważne społecznie. Natomiast finansowanie ich ze środków publicznych na zdrowie, w sytuacji, gdy mamy takie niedobory, deficyty w innych obszarach, nawet w leczeniu onkologicznym, po prostu byłoby niemożliwe do spełnienia. Na straży tego stoi Narodowy Fundusz Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia określił, jakie świadczenia kupuje i dlaczego ich nie kupuje, tak? Były to warunki, był to standard. Rzeczywiście, rzecz, które wymagają inwestowania. Gdybyśmy dzisiaj byli w dzisiejszych realiach i na przykład mając na uwadze plan odbudowy, byli właścicielami tych obiektów, to pewnie byśmy pomyśleli o tym, żeby ukierunkować strumień pieniędzy na wsparcie tych obszarów. Pewnie dzisiaj tak. Natomiast w chwili, gdy podejmowane były decyzje, one były podejmowane kolegialnie, zgodnie, w oparciu o analizy, o opinie prawne, w oparciu o wszystkie inne aspekty, które w takim działalności się prowadzi. I teraz, jeżeli opozycja w jakikolwiek sposób krytykuje i mówi, że coś zmarnowano, że coś sprzeniewierzono, że komuś podarowano obiekt
to też taki
za grosze.
Prawo opozycji, żeby
tak, ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli wliczem prawem opozycji jest także to, że jeżeli coś takiego jest, to proszę bardzo, zgłaszam podejrzenie popełnienia przestępstwa do prokuratury. Prokuratura ma to wyjaśnić i skierować na właściwie. Tego nigdy nie było. To było tylko taka narracja prowadzona przez opozycję. Szkoda bardzo, bo ja tak myślę, że przez te 10 lat Jednak starałem się nie atakować na ślepo aktualnej władzy, uznając, że mój sposób widzenia świata jest najmądrzejszy, najlepszy, tylko starałem się jakby szukać rozwiązań i szukać kompromisu po to, żeby nie zadzierać ani z jedną, ani z drugą stroną. Jako przedstawiciel mniejszości zawsze gdzieś tam jestem w środku w tym wszystkim. I dzięki temu nie muszę ulegać nurtowi głównemu partii politycznej, wiodącej, która akurat w danej chwili zarządza.
Choć on mocno tylko, na pracę sejmików już
tylko,
rzutuje.
Tak, ale tylko, że tak powiem, jestem w stanie obiektywnie na to patrzeć. I to jest w wielu miejscach doceniane. Szkoda, że w takim podsumowaniu narracji no ktoś dezawuuje i mówi, że nie tak, że kolek był zły, że kolek słabo sobie z tym poradził. I jest wiele rzeczy, wiele aspektów, wiele pozycji, w których nasze województwo i tym samym moje zaangażowanie i zarządu województwa i Departamentu Zdrowia postrzegane jest jako innowacyjne. Programy profilaktyki zdrowotnej, rozwijanie ich ze środków europejskich, pomysł na to, żeby tutaj wzmacniać swoją pozycję i pokazywać, jak ważna jest profilaktyka. Za to zyskiwaliśmy jako województwo nagrody na poziomie krajowym, wyróżnienia bardzo wysokie, prestiżowe. Zaangażowanie właśnie poprzez ten głos ekspercki, poprzez docenienie tego, że odpowiadając za ten obszar ochrony zdrowia w województwie opolskim, jestem uznanym ekspertem na poziomie krajowym. Przecież uczestniczyłem w wielu debatach krajowych, międzynarodowych. I
a teraz redaktor, będzie pan na pierwszej linii frontu, jeżeli
tak,
chodzi
tak,
o...
Tak, tak, tak. I z tego powodu bardzo się cieszę, bo uważam, że dzisiaj nie mógłbym postąpić inaczej. Jako lekarz czuję się nim. Nie wyobrażam sobie, abym nie był przy pacjentach. Dlatego też bardzo mi na tym zależy, aby ten czas, w którym Izba Lekarska podjęła tą decyzję, na początku Izba Lekarska wydała decyzję o tym, że mam mieć roczny okres przeszkolenia zawodowego. Mam nadzieję, że zmieniające się przepisy dotyczące także zatrudnienia osób spoza Unii Europejskiej będą także i mnie dotyczyć i skrócę ten okres i będę po 3 miesiącach gotowy do pracy jako samodzielny
anestezjolog. Ale z polityką też się pan nie żegna, nadal będzie pan radnym
absolutnie,
sejmiku
absolutnie.
Województwa.
Polityka zdrowotna jest mi bliska.
Kolejne tygodnie. Czy będzie pan również przewodniczącym sejmiku województwa i kto pana zastąpi w roli wicemarszałka? Tak. O tym wszystkim będziemy informować. Roman Kolek, jeszcze wicemarszałek województwa, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Poranny gość Radia Doksa.